Na naszej antenie bardzo serdecznie witam pana Wojciecha Andrusiewicza, rzecznika Ministerstwa Zdrowia. Witam.
Witam, szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże dla wszystkich radiosłuchaczy.
Trwają rozmowy, dzisiaj już one się zakończyły, ale wiemy, że kolejna tura rozmów z medykami przewidziana jest na czwartek. Czy jesteśmy bliżej tego porozumienia, bo wiemy, że jest ono nam, a zwłaszcza pacjentom, no bardzo, bardzo potrzebne, bo wszelkiego rodzaju gdzieś niepokoje to w sposób szczególny no, odbijają się i uderzają właśnie w tych, którzy potrzebują najbardziej tego, co określamy spokojem, mianowicie w pacjentów.
Na pewno sam fakt, że siedzimy przy stole i rozmawiamy i ta dyskusja nie toczy się na odległość. Z jednej strony komitet protestacyjno-strajkowy w Białym Miasteczku, z drugiej strony my w ministerstwie. Ważne, że do tego stołu siedliśmy, że spotkaliśmy się dyskutować o tych postulatach przedstawionych przez komitet protestacyjny. Od razu trzeba powiedzieć się na wstępie. Pieniądze w służbie zdrowia są bardzo ważne, ale same pieniądze niczego nie załatwią i nie rozwiążą dużej części problemów. I to my też staramy się medykom, komitetowi protestacyjnemu przekazać. Mamy pewne oczekiwania sformułowane na początku o tym, żebyśmy w ciągu 4, góra 5 miesięcy przelali dodatkowe 100 miliardów złotych na system ochrony zdrowia w Polsce, w tym ponad 60 miliardów na same wynagrodzenia medyków. My przedstawiliśmy ze swojej strony naszą ścieżkę dojścia do jeszcze większego finansowania ochrony zdrowia i my się zgadzamy. 100 miliardów, tak, oczywiście, tylko perspektywa 100 miliardów w 4 miesiące no, dla nikogo racjonalnie myślącego nie wchodzi w grę. My mówimy 100 miliardów dajemy w najbliższych latach do 2027. Te 100 miliardów dla ochrony zdrowia dodatkowo będzie z racji na chociażby ustawę 7% PKB na ochronę zdrowia. Także te pieniądze się znajdą. Teraz między tym, co my określiliśmy jako pewną ramę i granicę naszych możliwości, a tym, co jako ramę i granicę określił Komitet Protestacyjny, musimy się spotkać być może gdzieś w połowie drogi. My jesteśmy otwarci na dyskusję i o finansowaniu całego systemu, i o finansowaniu samych wynagrodzeń medyków. Na pewno nie możemy się na to zgodzić, by w ciągu 4 miesięcy zwiększyć wynagrodzenie na przykład lekarza specjalisty o 8800 zł. Ale jesteśmy przy stole i rozmawiamy i liczymy, że te rozmowy przyniosą efekt.
Niech tak się stanie. Tego też życzymy, w tym też kibicujemy zarówno jednej, jak i drugiej stronie, aby ten złoty środek został wypracowany, czy też wykuty i aby ten pokój zapanował i aby każdy mógł powrócić do wypełnienia tego, na czym się zna, co należy do jego kompetencji. Panie rzeczniku, projekt rozporządzenia Rady Ministrów COVID-owe ograniczenia, nakazy i zakazy przedłużono do 31 października bieżącego roku. Cóż to rozporządzenie wprowadza? Czy są jakieś nowości, które nas dotkną do końca października?
Nie, nowości żadnych nie ma. Chodzi tu realnie o to, co ojciec powiedział, o przedłużenie tego obecnego stanu, czyli tych obostrzeń, które mamy dzisiaj, bo mimo, że my nie odczuwamy w dużej mierze pewnych obostrzeń, to one jednak funkcjonują i powinny być stosowane, jak choćby ograniczenie liczby gości w restauracjach, hotelach, wyjmując z tego gości, którzy są zaszczepieni. Więc na dzień dzisiejszy my tego rozporządzenia nie zmieniamy, więc dla nas jako obywateli nic się nie zmienia. Ale to nie znaczy, że przedłużenie tego stanu do 31 października będzie znaczyło, że nie może się nic po drodze w tymże rzeczonym październiku zmienić. Bo jeżeli chociażby w jakimś regionie, w jakimś powiecie naszego kraju zdarzyła się sytuacja drastycznego wzrostu liczby zakażeń, a co za tym idzie, przełożenie tego na szpitale, a tam, gdzie niestety to zaszczepienie, jak widzimy, jest mniejsze, czyli na Podkarpaciu czy w województwie lubelskim, szczególnie w województwie lubelskim, obserwujemy zdecydowane zwiększone obłożenie liczby łóżek szpitalnych dla pacjentów covidowych. Na Lubelszczyźnie jest to 40 8%. Dlatego też minister już w piątek jedzie na Lubelszczyznę zapoznać się z TAN-em, z tym buforem łóżkowym, który tam mamy. Więc jeżeli któryś region rzeczywiście będzie gdzieś na granicy tej możliwości tworzenia dodatkowych łóżek, choć liczymy, że do tego nie dojdzie, to istnieje możliwość, że wejdą jakieś pewne dodatkowe obostrzenia, dodatkowe restrykcje. Na dzisiaj takiej możliwości nie ma, ale to nie znaczy, że ona się nie pojawi wkrótce.
Mamy 975 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19. Ta kolejna fala, w jaki sposób ona przebiega, jakie są rokowania, czy tutaj również są pewnego rodzaju badania w tym zakresie prowadzone, które mogą nam pokazać i czy również zasugerować, jak będzie przebiegała ta kolejna fala?
Najprościej jest w tym momencie odnieść się nie do fali, która minęła na wiosnę, czyli do fali trzeciej, ale najlepiej odnosić się do porównywalnego okresu roku ubiegłego, gdzie też wakacje były takim momentem uśpienia, wyciszenia w pewien sposób epidemii panującej w Polsce, gdzie mieliśmy po 200-300 zakażeń, w zeszłym roku nawet troszeczkę więcej. I widzimy, we wrzesień wchodzimy z tym nowym standardem naszego zachowania, to znaczy powrotem do tych zachowań, które mieliśmy przed epidemią, czyli większy ruch na ulicach, więcej osób w pracy, więcej dzieci w szkołach, przedszkolach, studenci za chwilę wracają na uczelnie, więc to wszystko, ta zwiększona nasza mobilność zwiększa oczywiście transmisję, ale w porównaniu do września ubiegłego roku widzimy, że zwiększa transmisję, ale nie w tak znaczący sposób. W ubiegłym roku w porównywalnym okresie mieliśmy około 500-600 zakażeń więcej, ale co też istotne, mieliśmy zdecydowanie więcej hospitalizacji. W ubiegłym roku byliśmy już na granicy 2500, teraz jesteśmy na granicy 1500, więc widzimy, że te łóżka w ubiegłym roku covidowe były szybciej zajmowane. I też widzimy, że zmieniła się troszeczkę ta struktura regionów, w których sytuacja jest gorsza. W ubiegłym roku w porównywalnym okresie to królowało, jeżeli można tak to określić, Wielkopolska, województwo pomorskie, województwo mazowieckie, gdzie było bardzo dużo zakażeń. Teraz widzimy, że w tych regionach jest zdecydowanie mniej zakażeń. I co za tym idzie, patrzymy porównywalnie na ten proces szczepień i w tych akurat regionach widzimy, że ten proces szczepień postępuje. Natomiast mamy trudniejszą sytuację w województwach wschodnich, na Podkarpaciu czy na Lubelszczyźnie, więc na pewno epidemia i ta czwarta fala się rozwija, ale widzimy, że w mniej ograniczonym zakresie.
Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19. Tą dawkę mają otrzymać nie tylko personel medyczny, ale tą dawkę taką przypominającą również mają dostać osoby, które ukończyły 50. rok życia.
Tak, tutaj Rada Medyczna zarekomendowała właśnie po grupie osób z upośledzoną odpornością, które już od dłuższego czasu mogą się szczepić tą trzecią dawką, to mamy teraz rekomendacje i decyzje o możliwości szczepienia, podkreślam możliwości, a nie obowiązku, to jest możliwość szczepienia osób od 50. roku życia i medyków oraz dzisiaj mamy decyzję o tym, by poza medykami również personel niemedyczny mający kontakt z pacjentem covidowym mógł również się zaszczepić tą trzecią dawką. Dlaczego starsza grupa pacjentów? No, często w tej grupie już starszej od 50. roku życia widzimy więcej rozwijających się długotrwałych schorzeń, więcej schorzeń, które przy nałożeniu się COVID-u mogą rzutować na poważniejsze powikłania. Dlatego Rada Medyczna zdecydowała się zarekomendować tą trzecią dawkę, żeby zgodnie z badaniami, które prowadzi chociażby koncern Pfizer, zwiększyć tą odporność. To nie jest tak, że ta odporność minęła już po tych dwóch dawkach. My staramy się ją jeszcze bardziej zwiększyć. Widzimy w badaniach klinicznych, no ta trzecia dawka zdecydowanie podnosi ten poziom odporności, to nie tylko o poziom odporności, mówimy o przeciwciałach, ale ten poziom odporności komórkowej.
Panie rzeczniku, coraz częściej mówi się, że wkrótce Rada Medyczna wyda rekomendację, aby szczepić dzieci od 5. roku życia. To budzi pewnego rodzaju niepokój wśród jakże wielu spośród nas.
Nie, sama Rada Medyczna nie może zarekomendować takiego szczepienia, jeżeli nie będzie decyzji tak zwanych instytucji regulatorów rynku farmaceutycznego. I tutaj mówimy o Europejskiej Agencji Leków. Europejskiej Agencji Leków, w którym mamy swojego przedstawiciela, to jest prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, ale żeby najpierw Europejska Agencja Leków mogła w ogóle wydać rekomendacje w tym temacie, to muszą być złożone do Agencji Badania Kliniczne, wyniki badań klinicznych. Te badania kliniczne zostały już zakończone, one prowadzone były w 4 państwach wśród ochotników, to znaczy rodzice zgłaszali chęć szczepienia swoich dzieci pod ścisłą obserwacją kliniczną, pod ścisłą obserwacją lekarzy. Te badania także toczyły się w Polsce i wyniki tych badań pokazują, że ta skuteczność szczepionki w tej grupie wiekowej 5 do 11 lat jest jeszcze większa, bo jest w granicach 100%, a również bezpieczeństwo po podaniu tej szczepionki jest również w granicach 100%, ponieważ my u dzieci praktycznie nie obserwujemy niepożądanych odczynów poszczepiennych, które mogą wystąpić i występują w zakresie 1% osób zaszczepionych. 1% na 35-36 milionów szczepień. Stąd nie będzie nigdy decyzji o szczepieniu dzieci od 5 do 11 roku życia, jeżeli w oparciu o wyniki badań klinicznych nie będzie kierunkowej decyzji regulatora rynku farmaceutycznego, to jest Europejskiej Agencji do Spraw Leków.
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że blisko 1/3 czasu porady lekarskiej zajmują dokumentacja medyczna i praca administracyjna. Z kolei w trakcie teleporad na samo świadczenie medyczne pozostaje jeszcze mniej, bo tylko 57% czasu. Co też zaskakujące, tutaj z tego raportu wynika, że placówki medyczne nie korzystają z systemów informatycznych, że mają takie możliwości, a niejednokrotnie gdzieś z tego nie korzystają. I tutaj to zaskakujące jest, ponieważ bardzo często słyszymy właśnie ze strony również i medyków to oskarżanie się na tą pracę związaną z dokumentami. Dlaczego tutaj gdzieś nie odciąża się właśnie lekarzem tym, aby mogli tą wiedzę, te umiejętności, które przez lata zdobywali, które teraz tak samo przecież się szkolą, dokształcają, aby mogli przeznaczyć tylko i wyłącznie, aby leczyć ludzi, a tą pracę administracyjną, aby dać komuś innemu.
Ale tu właśnie jest ważne to, na co ojciec zwrócił poniekąd uwagę, czyli część niestety gabinetów, część medyków nie korzysta z tego dobrodziejstwa i z tych możliwości, które udostępnia chociażby Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Centrum Zdrowia, czyli tak naprawdę Centrum Systemów Informatycznych. My wprowadzamy kolejne udogodnienia dla lekarzy. Zwracam uwagę na fakt, że w epidemię, czy też w pandemię w rozumieniu Europy i świata weszliśmy z elektronicznymi receptami, z e-receptami. Gdybyśmy w pandemię weszli bez tych recept, to proszę sobie wyobrazić, ile osób w dobie COVID-u czekałoby po przedłużenie recepty i narażało się na zakażenia. My wprowadzamy elektroniczną dokumentację medyczną, czyli możliwość przekazywania już nie papieru, ale przekazywania dokumentacji. My dajemy każdemu gabinetowi interfejsy, dajemy firmom informatycznym interfejsy dostępowe do systemów informatycznych, które będą i pomagają rozwijać te wszystkie aplikacje gabinetowe, z których na co dzień lekarze mogą korzystać. Także my przedstawiamy kolejne rozwiązania, również e-skierowanie, żeby nie wystawiać pacjentowi skierowania papierowego, ale żeby wystawić skierowanie, które będzie mógł zrealizować w każdym dostępnym punkcie, gdzie tylko będzie chciał. My więc staramy się systematycznie, i Polska jest tu jednym z liderów na rynku europejskim, który wprowadza tyle rozwiązań informatycznych. Oczywiście z dnia na dzień nikt nigdy tej biurokracji w pełni nie wyroguje, ale naprawdę staramy się w tej materii robić bardzo dużo.
Pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, był naszym gościem. Panie rzeczniku, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.